na Ukrainę. Sikorski daleko przed Trzaskowskim w ankiecie na profilu Donalda Tuska. Prawybory w piątek. Ostatnie dni podsumują goście Radia Z. Siódmy dzień tygodnia za chwilę.
Dziewiąta.
Rosyjskie rakiety spadły na Ukrainę blisko granicy z Polską, na Wołyniu i niedaleko Lwowa. To był zmasowany nalot na cały kraj i duża część terytorium nie ma teraz prądu i ogrzewania. Sytuację od samego rana śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, teraz jest już spokojnie?
Alarmy zostały wyłączone, więc wszystkie pociski albo doleciały, albo zostały zestrzelone przez ukraińską obronę. To nie oznacza jednak bezpieczeństwa, ale względny spokój aż do kolejnego nalotu. Teraz ostrzelane elektrownie są przeszukiwane. Wiadomo już, że liczba ofiar się zwiększy. Już teraz ratownicy odnaleźli ciała pod gruzami zakładu pod Lwowem i na Wołyniu. Na razie ukraińskie służby nie informują, jak mocno uszkodzony został system energetyczny, ale na pewno dziś w wielu miejscach prądu nie uda się przywrócić.
Ostatni tak zmasowany atak ze strony Rosji był ponad 3 miesiące temu. Radosław Sikorski nokautuje Rafała Trzaskowskiego w sądzie. Na profilu Donalda Tuska na X-ie premier zapytał, na kogo wy byście zagłosowali. I spośród 130 tysięcy głosujących 65% kliknęło Radosław Sikorski. Szef dyplomacji przekonuje, że ma większe poparcie wśród prawicowych wyborców niż Trzaskowski, a to będzie według niego kluczowe w drugiej turze.
Zdecyduje to, jaką proporcję głosów zbierzemy wśród partii nie PiS-u, oczywiście na prawo od nas. I w tamtym elektoracie ja zbieram dwa razy większe poparcie niż Rafał.
Mówił Sikorski na spotkaniu z mieszkańcami podpoznańskiej Rokietnicy. Rafał Trzaskowski przekonywał w Krakowie, że ma rachunki do wyrównania z PiS-em i tylko on jest w stanie wygrać z kandydatem tej partii. Kto będzie miał szansę powalczyć, wskażą prawybory w Koalicji Obywatelskiej w najbliższy piątek. Wyniki mają być następnego dnia. Na razie polityczna suma tego tygodnia. Andrzej Stankiewicz i goście.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Joanna Scheuring-Wielgus, Lewica.
Witam, dzień dobry.
Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Pan Łukasz Kmita, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta.
Dzień dobry.
Pan Marek Sawicki, PSL, Trzecia Droga. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Już w tym tygodniu, drodzy Państwo, będziemy znać nazwiska wszystkich albo prawie wszystkich głównych kandydatów do prezydentury. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zostanie ogłoszony w sobotę. Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie też. W tym tygodniu do grona kandydatów dołączył także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Znamy kandydata Konfederacji Sławomir Mentzen. Czekamy jeszcze na Lewicę na początku roku?
Do pani Joanny grudnia, stycznia.
Czyli Lewica się nie spieszy. A ja zapytam o to, o co Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z. Donald Tusk na swoim profilu na portalu X Twitter umieścił sondę, w której Radosław Sikorski, zwracam się do pana posła Michała Szczerby, deklasuje pana kandydata Rafała Trzaskowskiego. 65-35, co tam się stało?
No właśnie, panie redaktorze, ale muszę...
Nie zagłosował pan jeszcze.
Muszę zrobić, uzupełnienie. Ta sonda również trwa i też pan premier Tusk taką sondę uruchomił na profilu Instagram. I na Instagramie są znacząco różne wyniki. Rafał Trzaskowski 64, Radosław Sikorski 30.
Czy to coś mówi o elektoratach obu tych kandydatów? Że jedni siedzą na Twitterze, drudzy na Instagramie?
Na Instagramie. Może młodszy elektorat.
A po co ten Tusk robi coś takiego, jeżeli to może zostać potraktowane jako próba nacisku na członków Koalicji Obywatelskiej, którzy będą w piątek głosować przez SMS-y w tych prawyborach waszych?
Ja bym nie chciał się okazać pyszny, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja mam absolutne przekonanie, że tak naprawdę wybieramy nie tyle nominata Koalicji Obywatelskiej do prezydentury, do kandydowania na prezydenta, ale tak naprawdę decydujemy o tym, kto będzie przyszłym prezydentem Rzeczpospolitej. Oczywiście przed nami trudna wyborcza...
Nie mam, to jest panu dużo pychy, bo to Polacy zdecydują,
kto będzie prezydentem. Robiłem zastrzeżenie, panie redaktorze, dlatego też uważam, że wszystkie oczy są w tej chwili skupione na Koalicji Obywatelskiej. Mamy dwóch świetnych pierwszoligowych kandydatów. Każdy z nich mógłby tę prezydenturę objąć.
Ale Iwan, to jest, pytam, po co Donald Tusk coś takiego umieszcza? Jak pan to traktuje wewnątrz tej rozgrywki o nominację prezydenta?
Zarząd Krajowy uruchomił razem z naszymi partnerami z Koalicji Obywatelskiej określoną procedurę. Chcemy dużej frekwencji, chcemy zainteresować nasze członkinie, naszych członków tą formą wewnętrznej rywalizacji, a ostatecznie wyborem i udziałem w tychże wyborach. Mam wrażenie, że stawka jest bardzo duża, bo chodzi o prezydenturę, chodzi o dojrzałą prezydenturę.
Panie pośle, czy jutro poznamy wyniki badań, które zamówiliście dotyczące profilu poszczególnych kandydatów i pokazujące szanse ich w starciu o prezydenturę?
Wiem, że badania są zamawiane, nie znam szczegółów, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że w dotychczasowych badaniach to liderstwo, przywództwo Rafała Trzaskowskiego jest niekwestionowane i w pierwszej turze, i w drugiej turze to on obdarzony jest największym wsparciem społecznym. Warto utrzymać tę dobrą tendencję, warto utrzymać również ten potencjał wyborczy, który zbudował w 2020 roku. Przypomnę, to jest ponad 10 milionów głosów. To jest najlepszy, trzeci w historii wynik, jeśli chodzi o wybory prezydenckie po 1989 roku. Ale to jest zdecydowanie lepszy wynik niż osiągnął Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, czy też Bronisław Komorowski.
To prawda.
Jest na czym budować.
To prawda, natomiast Trzaskowski te wybory przegrał. Hasło wewnętrznej tej kampanii prawyborczej Radosława Sikorskiego ewidentnie nawiązuje do tego, że Trzaskowski nie jest kandydatem na te czasy, bo czasy się zmieniły, tak twierdzi Radosław Sikorski. Pani Joanna Scholling-Wielgus, która jest krajanką Radosława Sikorskiego.
Zauważyłem,
że w Radiu Maryja pojawiły się publikacje dotyczące Radosława Sikorskiego, więc może tradycyjna toruńska bydgoska wojna nie jest tak zaawansowana. Do kogo pani bliżej w tej dwójce?
Najbliżej jest mi do kandydata lub kandydatki lewicy.
Którego nie ma, której nie ma.
Ale który będzie, my też mamy prowadzone badania, czekamy na wyniki tych badań. Z zaciekawieniem patrzymy na to, co się dzieje we wszystkich innych partiach. Każdy może startować. Mam nadzieję, że w tej kampanii wyborczej, która będzie w maju, chyba wszyscy tak myślimy, że będzie w maju, wygra najlepszy lub najlepsza. W polityce wszystko może się wydarzyć.
Pani poseł, ale ja nie chcę być małostkowy. Robert Biedroń 2020 2% 22%, Magdalena Ogórek rok 2015 2% 38%, to są kandydaty lewicy.
Dobra praca lewicy trwa.
Będzie pani musiała podjąć decyzję, przynajmniej przed drugą turą, wiele na to wskazuje.
Ja też nie chcę być małostkowa i wszyscy wiemy, że w polityce wszystko może wywrócić się do góry nogami. I przypomnę, że Platforma Obywatelska stawiała wiele lat temu na Bronisława Komorowskiego i przegrało sromotnie. Więc to, że dzisiaj są takie, a nie inne sondaże, naprawdę o niczym nie świadczy. I być może wydarzy się coś jeszcze, co może wywrócić ten stolik tych kandydatów, którzy walczą o siebie. I wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy politykami i wiemy, że jest to możliwe do zrobienia. Natomiast zapomniał pan o innym kandydacie lewicy, o Aleksandrze Kwaśniewskim, który jest uważany za najlepszego prezydenta wszechczasów, więc myślę, że warto też o nim wspomnieć. Ale pytał pan mnie o Sikorskiego i Trzaskowskiego. Obydwu szanuję, trzymam kciuki, widzę, powiem szczerze, zupełnie socjologicznie i tak PR-owo zaciekawieniem patrzę, jak od w zasadzie początku tego roku Radosław Sikorski robi swoją kampanię. Widać, że konsekwentnie. Gdyby nie był tak zaangażowany, myślę, że nie byłoby prawyborów w Platformie Obywatelskiej, które są teraz, ale to jest wszystko ciekawa rozgrywka.
Czy pani się zgadza z takim stanowiskiem, które głosił Michał Kamiński, formalnie polityk trzeciej drogi, ale przyjaciel Sikorskiego, że Sikorski ma większe szanse na wygranie wyborów prezydenckich, bo nie zdejmował krzyży z urzędów i nie dawał pozwolenia na parodiowanie mszy świętej.
Nikt nie zdejmował krzyży z urzędów.
A zatem to jest ewidentne uderzenie w...
W ogóle nie dziwię się, że Michał Kamiński wygłasza takie tezy, bo Michał Kamiński jest z tego grona osób razem z panem Giertychem, którzy wspierają...
Ale o coś innego panią pytam.
Nie, uważam, że to nie jest...
Sikorski mówi tak... kandydat tak liberalno-lewicowy jak Trzaskowski nie wygra z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Potrzeba kogoś, kto rozumie wrażliwość konserwatywną. Pytam panią, jako osobę, która ma wrażliwość ewidentnie liberalno-lewicową.
Myślę, że to nie jest problem, panie redaktorze, dlatego, że wszyscy doskonale wiemy, uczestniczymy w kampaniach wyborczych, że najważniejsze będą trzy, może ostatnie dwa miesiące tej kampanii. I naprawdę to, czy jakiś kandydat coś robił wcześniej czy później, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Myślę, że jest inna ważna sprawa, że być może będzie tak i to, czego ja się obawiam, w tych wyborach prezydenckich w maju nie pójdą na wybory młodzi ludzie, którzy są zawiedzeni tym, że ich kwestie nie zostały rozwiązane, a dzięki którym też de facto wygraliśmy. Mówię o liberalizacji prawa aborcyjnego czy związkach partnerskich. I tu widzę problem. Natomiast nie widzę problemu w tym, robił to, czy tamto, bo...
Jeszcze do pana posła Michała Szczerby, tak. Chciałem się zwrócić. No porozumiem, jak zacytowałem panu Michała Kamińskiego, który jest sztabowcem Sikorskiego, no to pan zarzucił mu, że on podaje w tej kampanii waszej wewnętrznej nieprawdę, tak, dotyczącą działań Rafała Trzaskowskiego w ratuszu wobec
symboli religijnych. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś totalną dezinformacją w sprawie krzyży.
Ale to jest człowiek, ale to znaczy, że tej dezinformacji używa człowiek, który promuje jednego z waszych kandydatów.
Że Michał Tomasz Kamiński nie jest w sztabie PSL,
ale jest promotorem kandydatury Sikorskiego.
Ale mówi nieprawdę i dlatego apeluję do Michała Kamińskiego, do mojego sympatycznego kolegi, wicemarszałka Senatu, żeby nie wprowadzał dezinformacji. Zarządzenie, które było przygotowane przez urzędników, miało charakter kadrowy, dotyczyło przyszłych działań, dotyczących tego, żeby nie eksponować różnych symboli, różnych również znaków religijnych w pracy. Żaden krzyż nigdy w warszawskim ratuszu nie został zdjęty i to jest absolutna nieprawda. To działanie...
Szkoda.
Ale ja mówię jak jest, bo opieram się na faktach, a nie na spekulacjach o charakterze wewnątrzwyborczym.
Pod pręgierzem krytyki jednak. Rafał Trzaskowski wycofał się z takiego zarządzenia, które rzeczywiście miało dotyczyć eksponowania przez urzędników symboli religijnych. Pan Łukasz Kmita, pan tutaj z satysfakcją, z radością patrzy na te wojenki wewnętrzne. Wy nie jesteście w wiele lepszej sytuacji. Macie trzech kandydatów, prezes mówi, że jest remis i tak naprawdę, że rzuci kostką.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to znaczy ja patrzę naprawdę z podziwem na polityków Platformy Obywatelskiej, którzy za chwilę będą mówić, że Rafał Trzaskowski to w ogóle na mszę za ojczyznę chodzi, bo dzisiaj można taki wysnuć argument ze słów...
Z kardynałem Nyczem dobre miał relacje.
Okej, ale mówię, że jakby jego eksponowanie się dzisiaj na tym, że nie będzie ściągał krzyży, że jest w ogóle takim człowiekiem centrum, jest po prostu moim zdaniem wprowadzanie opinii publicznej w błąd. No ale zobaczmy...
A Sikorski jest człowiekiem centrum?
Moim zdaniem nie. To jest ciekawa zagrywka Donalda Tuska, który widzi, że nie radzi sobie z bieżącą polityką. Tu mam ja prośbę do pana posła Szczerby. On biegał podczas COVID-u, dopingował wojewodów, biegał także w moim urzędzie, tak, wojewódzkim, przeszkadzał w pomaganiu.
Nic pan nie przygotował.
Ja mam gorącą prośbę do pana Szczerby. Czy przeprosi pan Powodzian za to, że nie otrzymają wsparcia? Nawet rządowa telewizja TVP pokaże.
Panie pośle, ja rozumiem megalomanię polityków, ale naprawdę waszej biografii nasi słuchacze i widzowie nie mają w głowach. Jestem od tego, żeby przypomnieć, że pan był w poprzedniej kadencji wojewodą małopolskim, a pan...
A ja byłem kontrolerem poselskim.
Tak, panie pośle, ja rozumiem, że przyszedł pan dzisiaj do audycji z instrukcją mówienia o sytuacji powodziowej, ale nie pytam
o sytuacji
powodziowej.
Nie, ale panie redaktorze, wczoraj w TVP Wrocław jest duży materiał, że powodzianie nie otrzymali wsparcia. Pytam więc pana Szczerbę, czy będzie gotów przeprosić powodzian za to, że rząd nie działa, że administracja...
Panie pośle, chwileczkę. Czy jesteście panowie gotowi podporządkować się zasadom tej audycji, którą ja prowadzę? Będzie kampania, będziemy rozmawiać także o rozliczeniach powodziowych,
ale
bo
pan
to
nie
będzie
widzi tego,
element,
że rząd
jeśli
nie
pan
działa.
Pozwoli. To ma pan prawo krytykować rząd, który nie działa, ale nie proszę mi nie wprowadzać wątku powodzi, jeżeli ja uznam, że sytuacja...
Czy nie mogę wypowiadać się?
Może ale to pan odpowie
zaraz. Zadałem panu pytanie
o kampanię prezydencką.
W Parlamencie Europejskim
chwileczkę, panowie. Prezydent nie likwiduje skutków powodzi, co pan znakomicie wie. Dobrze, proszę się wypowiedzieć o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Trzech kandydatów, kiedy będzie decyzja dotycząca wyboru waszego kandydata?
Panie redaktorze, wszyscy wiemy doskonale, że ta decyzja będzie na dniach. Tak jak inne partie, to jest, co jest działaniem normalnym, zamówiliśmy sondaże, zamówiliśmy jakby badania, żeby wskazać na tego kandydata, który ma realnie największe szanse na to, aby pokonać w nierównej grze, bo przypominam, że Platforma Obywatelska i Koalicja 13 grudnia zabrała pieniądze Prawu i Sprawiedliwości, zabrała środki finansowe także na prowadzenie kampanii. Gorąco proszę o to, aby wspierać Prawo i Sprawiedliwość i środki przekazywać. I dzisiaj stajemy do nierównej walki, ale podejmujemy ją także w przekonaniu, że jesteśmy transparentni, wiarygodni, że jeśli składamy obietnice Polakom, to je realizujemy. Tak było z 500
plus, tak było z inwestycjami. Czy panu bliżej jest w tej trójce Przemysław Czarnek, Tobiasz Bucheński, czyli były minister edukacji, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, trzeci kandydat to szef Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Czy panu najbliżej to Przemysława Czarnka?
Ja mogę powiedzieć, że każdego z tych kandydatów.
Ale panie proszę, ja wiem, ja rozumiem. A ja pytam konkretnie, czy panu najbliżej do Czarnka?
Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wykreuje taką osobę, postawi na taką osobę, która wygra wybory. Dzisiaj wszyscy ci wymienieni kandydaci są świetnymi kandydatami Prawa i Sprawiedliwości i do każdego z nich jest blisko, bo realizuje, można powiedzieć, cel, jakim jest silna Polska walka o wartości.
Marek Sawicki, bo PSL swojego kandydata nie wystawi, natomiast wystartuje wasz koalicyjny partner Szymon Hołownia i już zauważyłem, że on będzie prowadził kampanię taką jak 5 lat temu, będzie krytykował rząd, tylko że rząd się zmienił.
Otóż panie redaktorze, Szymon Hołownia od 5 lat mówił o tym, że będzie kandydował. Kiedy zawieraliśmy porozumienie na wybory parlamentarne 23 roku, to jeden z tych elementów dotyczył także wyborów prezydenckich. Stąd nie jest prawdą, że PSL nie wystawia kandydata. Szymon Hołownia dostanie wsparcie i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Polski 2050. Jestem przekonany, że szerszym strumieniem.
Bo on mówi, że jest kandydatem bezpartyjnym.
To jest kwestia jeszcze otwarta. O tym żeśmy pewnie nie dyskutowali, chociaż nie sądzę, żeby Szymon Hołownia o tym nie dyskutował z Kosiniakiem-Kamyszem. Mnie na ten temat nic nie wiadomo.
Ale czy pan jest zwolennikiem tego, żebyście finansowali kampanię Hołowni?
Ja jestem zwolennikiem tego, że jeśli wspieramy kandydata i jeśli jest prawna taka możliwość, to oczywiście tak. Trzeba wspierać tę kandydaturę, bo to jest dobra kandydatura, która pokazała po roku funkcjonowania jako marszałek Sejmu, że potrafi łączyć różne środowiska, potrafi dać jednakowy czas i fory zarówno opozycji dzisiaj totalnej i także rządzącym, że nie ma już tej zamrażarki, która przez 8 lat była w Sejmie bardzo powszechna, tylko projekty także opozycyjne są procedowane i możemy o nich w Sejmie nie tylko rozmawiać, ale również
się przyjmować. Jeżeli jest tak znakomicie, to dlaczego rozmawialiście z prezydenckim ministrem Jackiem Siewierą, co on przyznał szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego o tym, że on był kandydatem?
Ja słuchałem tego wywiadu i jeśli pana zdaniem on przyznał, to powiem panu szczerze, że on nie zaprzeczył. Natomiast nie jest to przyznanie.
No dobrze, oczywiście, rozmawialiście z Siewierą czy nie?
Na pewno Kosiniak-Kamysz często z Siewierą się spotyka z racji szefa BBN-u i jego obowiązków politycznych i także państwowych, ale chcę wyraźnie podkreślić, że na razie mamy Szymona Hołownię. Jacy będą jeszcze kandydaci, zobaczymy, czas pokaże. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o dwóch kandydatów Koalicji Obywatelskiej, to oczywiście wspaniali politycy, ale tu widać znów wyraźnie, że Donald Tusk potrafi zająć opinię publiczną sprawami swojego środowiska politycznego i bardzo ładnie wrzucił w tej chwili także i ten sondaż dotyczący poparcia dla pana Sikorskiego i dla Rafała Trzaskowskiego. I wie pan, powiem panu szczerze, ja nie jestem pewien wyniku ani tych prawyborów w Platformie Obywatelskiej, ani jeszcze ostatecznej decyzji.
Wiem, pan jest osobą, ostatnia zrezygnuje stwierdzenie, że Donald Tusk będzie kandydował.
Pan też był swego czasu, że tak powiem, już zarażony tą ideą.
Ja panu
powiem tylko tyle, że 5 lat temu też mieliśmy prawybory. też wydawało się, że sytuacja, jeśli chodzi o kandydatów, jest pewna. I potem nagle PiS z Koalicją Obywatelską dogadują się
dobrze,
na przesunięcie
terminu wyborów. Ale wie pan, że 5 lat temu była pandemia, była inna sytuacja.
A co? A czy pan wie, co będzie za 3 miesiące?
Całą komisję zrobiliście w sprawie redaktorze, wyborów kopertowych.
Czy pan wie, co będzie za 3 miesiące?
Ja panu powiem tak.
Ja naprawdę w polityce parę lat jestem. Mhm. I muszę panu powiedzieć, że dzisiaj, jeśli ktokolwiek dałby rękę uciąć, że mamy już sytuację polityczną poukładaną, to mamy dwie ogromne niepewne. Zobaczymy, co zrobi administracja Trumpa.
Mhm. Wobec Ukrainy, tak?
Zobaczymy, co się wydaje, tak, wobec Ukrainy. Zobaczymy, co się wydarzy w Niemczech. Mhm. I jeśli komuś się wydaje, że to nie będzie miało wpływ na kształt kampanii w Polsce, że tylko będziemy się zajmować tym, że Rafał Trzaskowski ma swoje stare porachunki z Prawem i Sprawiedliwością, a nie ma propozycji na rozwiązanie tych właśnie spraw o charakterze międzynarodowym, bo dziś my jesteśmy...
A dlaczego pan uważa, że nie ma? Trzaskowski
nie mówi. Ja bym chciał to znać jasno w tych wystąpieniach, bo panie redaktorze, też chciałbym zapytać publicznie Platformę Obywatelską, ile wyłożyła pieniędzy dla stacji komercyjnych i dla telewizji publicznej, że te prawybory są powszechnie transmitowane. Że wszyscy jesteśmy tym zajęci, tego oglądamy. No, mieliśmy pretensje do Prawa i Sprawiedliwości.
Że stawia pan
ówczesna telewizja rządowa to robiła, a teraz mamy wszystkie stacje, które prowadzą kampanię wewnętrzną w Platformie.
No to chodziło, żeby się media interesowały.
Stawia pan tezy, że Platforma zapłaciła mediom, podczas gdy po pierwsze finanse partyjne są przejrzyste i będzie to można zobaczyć, to po pierwsze. Po drugie, obowiązkiem dziennikarzy, dzisiaj jest pan w Radiu Setu, mówimy o prawyborach i o wyborach kandydatów, waszego kandydata, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest nasz obowiązek. To
panie
nie znaczy, że wszyscy biorą pieniądze za mówienie o prawyborach.
Nie stawiam tezy. Ja tylko chcę zwrócić
uwagę.
No to ja informuję
ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że skala zajęcia się prawyborami jednej partii, mediów komercyjnych i publicznych, jest nieadekwatna do całego tego procesu.
Ale druga partia też nie ma szansy zrobić,
Wybieramy głowę państwa i w 2020 roku i w roku
i tu jest
w 2015, jeśli pan pozwoli, zainteresowanie mediów wyborami prezydenckimi tak, żeby było duże.
Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli. Właśnie wybieramy głowę państwa, mamy kolejne wybory od 35 lat w wolnej, demokratycznej Polsce i nie mamy określonych zasad prowadzenia kampanii wyborczej w mediach. Kropka.
Mamy zasady prowadzenia kampanii wyborczej w mediach, które wy jako politycy określacie, natomiast wy jako politycy łamiecie te zasady, jeśli pan pozwoli, prowadząc kampanię wyborczą, zanim formalnie ona się rozpoczęła.
A nie kampania.
Drodzy panowie, nie dziennikarze ustalają przepisy, kiedy się zaczyna kampania wyborcza, ani nasi słuchacze i widzowie.
Kołownia
i nie
decyduje.
Dziennikarze i nasi widzowie, słuchacze łamią te przepisy. Pan Łukasz Rzepecki, kancelaria prezydenta, bardzo proszę.
Tego nie ma w żadnych
prawybory
przepisach.
Prawybory to projekt na osłabienie prezydenta Rafała Trzaskowskiego przez premiera Donalda Tuska. Pan premier Donald Tusk jest sprawny w social mediach i stara się budować w platformie obywatelskiej. Premier Tusk jest sprawny w social mediach i próbuje wykreować, że coś robi, a tak naprawdę nie robi nic dla Polaków. Także w kontekście kwestii powodziowych. Dzisiaj największe stacje zajmują się tylko i wyłącznie prawyborami w Platformie Obywatelskiej, a tak naprawdę kampania wyborcza ruszy na przełomie stycznia i lutego. Innych kandydatów na ten moment nie ma. Pan marszałek Szymon Hołownia starał się tym ruchem wyprzedzającym być może wejść do gry tej medialnej. Nie udało mu się to.
To jest seria wywiadów miał w mijającym tygodniu ze wszystkich głównych mediów.
Tak jak
w roku 2020 kandydat lewicowy przegra te wybory, tak jak przegrał je Rafał Trzaskowski, tak i myślę, że za rok również potrzeba jest kandydat centroprawicowy, taki kandydat Koalicji Polskich Spraw, jak to mówił już w 2020 roku pan prezydent Andrzej Duda, i mi marzyłby się taki kandydat kandydat.
Czy pan widzi, bo rozumiem, odrzuca pan kandydatów, których wspomnieliśmy, czyli kandydata Koalicji Obywatelskiej, kimkolwiek by on nie był. No właśnie, zastanawiam się, czy kandydatem Koalicji Wspólnych Spraw mógł być Szymon Hołownia. Chyba raczej pan za tym nie optuje. Czy widzi pan w tej trójce kandydatów Prawa i Sprawiedliwości kogoś, kogo prezydent Andrzej Duda mógł poprzeć?
Wierzę w mądrość liderów pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Sławomira Mencena.
Nie wystawią kandydata.
Że uda im się porozumieć i że będzie wystawiony jeden kandydat Koalicji Polskich Spraw, bo taki kandydat stuprocentowo wygrałby wybory w przyszłym roku prezydenckie. Bo Rafał Trzaskowski z jednej strony nie zrobił nic przez ostatnie 5 lat pełnienia funkcji prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Nie ma żadnego programu wyborczego, nie jest blisko ludzi, tylko i wyłącznie zajmuje się kwestiami światopoglądowymi. Z drugiej strony pan minister Radosław Sikorski skompromitował się, łamiąc konstytucję w kwestii ambasadorów, rekomendując na kierownika placówki w Stanach Zjednoczonych pana senatora Klicha, a wybory w 2025 roku będą odnośnie gospodarki, będą odnośnie bezpieczeństwa. I o tym mówił również na ostatnim spotkaniu pan premier Kosiniak-Kamysz widzi, co się dzieje i wie, że projekt pana marszałka Szymona Hołowni nie jest trafiony, tak jak nie był trafiony w 2020
roku. Pan jako były poseł Prawa i Sprawiedliwości, gdyby pan miał głosować Przemysław Czarnek, Tomasz Bochański, Karol Nawrocki, to za kim by pan zagłosował?
Cała trójka kandydatów ma swoje zalety.
No dobrze, ale to jest, trzeba podjąć decyzję.
To decyzja do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ja bym chciał poznać kandydata, który będzie miał realne szanse na zwycięstwo w przyszłym roku.
Andrzej Duda startował, miał według badań sondażowych między 12-18%. Świetna kampania prezydenta.
Pokazanie
tego, że jesteśmy blisko Polakami spraw Polaków.
Przypominam panu, że po pierwsze
pokazało, że można wygrać.
Ale Krawiecki mówi
były inne, panowie, bardzo proszę, były inne realia, dlatego, że ówczesny obóz władzy był raczej schodzący. Rządził już 7 czy 8 rok, to po pierwsze. Po drugie, Marcin Mastalerek, który współtworzył tę kampanię, został potem ścięty przez Jarosława
Panie redaktorze,
więc...
ale dzisiaj
nie, myślę, żyje, ma się
konsolidacja
dobrze.
Środowisk prawicowych daje szansę.
Ja mam przedstawicieli, mamy w studiu troje przedstawicieli koalicji i mam do państwa pytanie, bo z tej kampanii prawyborczej w Platformie i w kampanii, którą prowadzi już pan marszałek Hołownia, wyłania się taki obraz. Trochę sprzeczne wersje są. Jedna wersja jest taka, że trochę tak jak mówi pani posłanka Scheuring-Wielgus, nie zapewniliśmy ludziom tego, o czym mówiliśmy, czyli aborcja, związki partnerskie. Z drugiej strony wyłania się taki obraz ze strony bardziej konserwatywnej, że niepotrzebnie te sprawy ruszaliśmy, a nie zajęliśmy się na przykład, o tym mówi Hołownia, sprawami edukacji, fatalna sytuacja w służbie zdrowia, nie obniżyliśmy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, więc
kryzys w gospodarce.
Jak waszym zdaniem, jak państwa zdaniem potoczy się ta kampania i czy to nie będzie czasem rozliczenie po półtora razem roku rządów, waszych rządów? Najpierw pani Joanna Scheuring-Wielgus.
Panie redaktorze, na pewno to będzie rozliczenie naszych rządów, bo też nie możemy się wstydzić tego, że razem współrządzimy i nie możemy zaprzeczać, że ta koalicja rządząca jest dla nas jakimś łatwym kąskiem, bo dla nas, dla lewicy na pewno nie jest, ponieważ nasze postulaty, część nam się udało przez ten rok zrealizować. Renta wdowia, nie wiem, zmiana definicji gwałtu, podwyżki dla budżetówki, czy wiele innych kwestii społecznych, które prowadzi minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale nie jest łatwo. Znaczy się zwrócę też uwagę na jedną ważną rzecz, o której często zapominamy, że to jest pierwszy raz taka koalicja, która tak wygląda rządząca.
Wszyscy przeciwko PiS-owi.
Nie, absolutnie nie.
Ale co ma pani na myśli?
No bo nie jest łatwo, dlatego że część pomysłów, które...
Państwo, mam dla pani przykład, tak, jeśli pani pozwoli. Mhm. Proszę państwo, minister nauki, Dariusz Wieczorek, w tym studiu, pytany o kampanijny pomysł trzeciej drogi, akademika za złotówkę, to jest minister z lewicy. I mówi tak, oto posłuchaj.
Przepraszam za akademiki za złotówkę. Tak czy nie?
Nie.
A to była ściema.
A.
No i tak samo jest w sprawie powodzi. Poseł Szczerba nie przeprosił.
Panie pośle, prosiłem już z całym szacunkiem dla powodzian. O coś innego pytam. Do pani Jany Scholling-Wielgus zwracam. W ten sposób można zwekslować każdy pomysł. To znaczy PSL powie, myśmy nie popierali nigdy światopoglądowych postulatów lewicy. Lewica powie, myśmy nigdy nie popierali akademików za złotówkę. Wie pani co, w ten sposób to można niczego nie zrealizować, bo nawzajem wasze obietnice się znoszą.
Każdy jest zwolniony ze 100 konkretów z realizacji. Panie
Dlatego powtarzam, ja mówię w zasadzie to od roku. Nam jest ciężko w tej koalicji rządzącej, ale chcemy w niej być, dlatego że po to się idzie do polityki, żeby być sprawczy i żeby mieć władzę.
Ale pani nie czuje się zażenowana swoim kolegą. Panie pośle, pani się nie czuje zażenowana swoim kolegą z lewicy, ministrem rządu RP, który w ten sposób sobie kpi z jednej z obietnic waszej koalicji, czy składowej waszej
rozumiem,
koalicji.
Rozumiem, że to jest obietnica PSL-u.
No.
Nie widziałam tego wywiadu.
No to pani zobaczyła.
Nie spodobało mi się to. Pierwszy raz to widziałam, nie spodobało mi się to. Panie redaktorze, jest ciężko. Mi jest łatwiej, ponieważ będąc w Europarlamencie patrzę na tę politykę trochę z dystansu i cieszę się, że ten dystans trochę mam, ale trzymam kciuki za moich lewicowych ministrów, również za Wieczorka, ministra nauki, bo nie jest nam lekko, ponieważ my szliśmy do tych wyborów z konkretnymi postulatami. Część naprawdę nam na lewicy udało się zrealizować. Ja wiem, że Platforma Obywatelska miała 100 konkretów. Znaczy to uważam, że wtedy Platforma popełniła kolosalne błąd, ponieważ podawanie 100 konkretów na 100 dni było marketingowym, PR-owym błędem i my teraz za to wszyscy ponosimy odpowiedzialność i tak samo myślę, że ma cały obóz trzeciej drogi. I wracając do tego, co pan redaktor powiedział, tak, te wybory prezydenckie będą o tym, jak rządzimy i na pewno młodzi ludzie na ten moment, bo to może się zmienić, na pewno nie pójdą głosować, bo ja z młodymi ludźmi rozmawiam, ja mam młodą ekipę. Panie redaktorze, w mojej ekipie brukselskiej mam dziewczynę, Jessica, którą serdecznie pozdrawiam, która była pomysłodawczynią tej wielkiej akcji Dziewczyny na Wybory. Ona teraz ze mną pracuje. I to, co ona mi mówi, to, co mówią jej ludzie, którzy w tej kampanii pracowali, mówią, że absolutnie nie pójdą na te wybory,
no,
ponieważ czują się...
To jest w takim razie wasza wina.
To nie jest wina lewicy, bo lewica co zrobiła? Złożyła projekty, doprowadziła do powstania zespołu parlamentarnego. My swoje rzeczy robimy, ale jakby nie mogę się też obrażać na wyborców, że wybrali mniej lewicowych polityków, a więcej na przykład trzeciej drogi.
Jeśli mogę w kontekście
mówić. Lewica zrobi wszystko, żeby o tych tematach nie zapomnieć i żeby te tematy były na agendzie.
Dla młodych kwestie światopoglądowe nie są jedyną rzeczą, którą obiecaliście dotrzymać. No, rynek pracy, dobrze, mieszkalnictwo.
Panie pośle, mieszkalnictwo 5 miliardów.
Sprawy klimatyczne. Miliardów.
Drodzy państwo,
to są rzeczy, które interesują młodych osób.
Panie ministrze, mieliśmy przed chwilą ministra Wieczorka do młodych, bo to o akademikach. Michał Szczerba.
A już ta wypowiedź jest kompromitująca.
Michał Szczerba.
Ja rozumiem, że będziemy... Może skupmy się na tym, co dowieźliśmy. Dowieźliśmy KPO, dowieźliśmy Fundusz Odbudowy, który przez 2 lata był obiecywany przez Mateusza Morawieckiego. Mateusza Morawieckiego, łącznie z billboardami.
Dbało o to, żeby te środki nie trafiły do Polski.
Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, bardzo
nie
proszę.
Uwierzy.
Proszę o tych pieniądzach.
Panie Boże, ale nie ma pan wrażenia, że tak trochę to KPO jest takimi waszymi orlikami z pierwszych rządów Donalda Tuska?
Możemy rozmawiać o jakichś... powiedziałbym, mikroskopijnych projektach. My mówimy w tej chwili o tym, że w kwietniu poszedł pierwszy przelew na 27 miliardów złotych, a 5 dni temu, i to jest informacja od pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, Komisja Europejska zaakceptowała kolejny, drugi,
dobrze,
trzeci przelew na kwotę 40 miliardów
złotych. Ja rozumiem, ale to jest pytanie, czy wyborcy w maju przyszłego roku będą głosować w wyborach prezydenckich, uznając, że półtora roku wcześniej załatwiliście KPO?
67 miliardów złotych. Są gigantyczne pieniądze, których nie ma w budżecie państwa. To są pieniądze, panie marszałku, na rozwój gospodarki. To są pieniądze na inwestycje w ochronę zdrowia. To są pieniądze po to, żeby nasi słuchacze i nasze słuchaczki wtedy, kiedy ich matka czy babcia idzie do szpitala, miały nowoczesny tomograf komputerowy, czy rentgen.
Ale
w wielu szpitalach po prostu nie ma. To są realne pieniądze, które zmieniają.
Ale ja słucham Szymona Hołowni i on sytuację w służbie zdrowia podaje jako pierwsze zaniedbanie czy pierwszą klęskę obecnego rządu.
Ale komitacja Leszczyny, ale, trzeba to powiedzieć jasno.
Ale niech pan się na chwilkę uspokoi,
panie,
dobrze?
Panowie, bardzo proszę,
się denerwuje.
Panowie.
Czy pan wie w ogóle, po co został stworzony fundusz odbudowy? Po to, żeby odbudowywać gospodarkę, rozumiem, tak? I system,
panie, proszę,
system ochrony zdrowia.
Inflacja, to są wasze sukcesy.
Po pandemii. Będzie pan miał zaraz swoją możliwość, ale ja panu nie będę przerywał. Tym się różnimy.
Panowie, bardzo proszę.
To jest fundusz, który miał wzmocnić również system ochrony zdrowia po doświadczeniu COVID-19. I to są pieniądze również, które trafią do polskich szpitali na zakup sprzętów, na inwestycje w pracowników, na inwestowanie w uniwersytety medyczne i tak dalej, i tak dalej.
Pieniędzy nie na sprzęt, tylko
nie, brakuje
na finansowanie
i brakuje na tamto.
Świadczeń.
Natomiast jeśli chodzi o składkę, pan dokładnie wie, że te rozmowy się, panie rektorze, toczą. To są, nie są łatwe negocjacje. Mamy już ustalenia dotyczące tego, że nie będziemy obciążać przedsiębiorców składką zdrowotną za sprzedaż, dobrze, aktywów trwałych spółek, ani samochodów, ani nieruchomości.
Nie, o kredyt 0% na podobnej zasadzie się spieracie jako akademiki 0%. Kwoty wolnej od podatków wyższej dwukrotnie 60 tysięcy.
Inwestujemy, o tym już mówiła pani europosłanka, inwestujemy w politykę rodzinną. To nie tylko 500+, które nie zniknęło, ale zamieniło się w 800+. To również renta wdowia po to, żeby polskie kobiety wtedy, projekt kiedy tracą współmałżonka wspierany przez cały rząd, mogły godnie żyć. To również aktywny rodzic, czyli zachęta dla młodych mam, żeby wchodziły na rynek pracy, ale i miały środki na zabezpieczenie opieki nad dzieckiem.
To powiedziała pani poseł Joanna Scholling-Wielgus. 100 konkretów na 100 dni wam się nie udało zrealizować i to jest bardzo łatwe do wyciągnięcia w kampanii prezydenckiej.
Tak, to, że nam się udało, to jest in vitro. Polskie rodziny mogą, no, bez względu na to, czy mają środki, mogą mieć szczęście
w postaci, że Marek Sawicki
swojego dziecka.
Znacznie jeszcze
i wsparcia państwa
ode mnie, chociaż bardzo się staram, wyliczy niedociągnięcia rządu.
Otóż, panie redaktorze, ja chcę wyraźnie podkreślić, że o wynikach wyborów nie zdecydują te dyskusje, które tu prowadzimy w kwestiach światopoglądowych, tylko
KPO to nie jest światopogląd, no to są pieniądze realne.
Ale proszę mi nie przeszkadzać.
Panie Misze.
No ja do tego zmierzam, na litość boską. Co ja się odezwę, to pan od razu wchodzi i wybija mnie z rytmu.
Panie ministrze, ja prowadzę tę audycję, więc bardzo proszę, żeby pan mi nie kazał milczeć, bo to ja decyduję, oddając państwu głos. Pan poseł Szczerba przed chwilą dłuższy czas mówił o KPO, więc nie mówił o sprawach światopoglądowych. Bardzo proszę, nie będę panu przerywał. Proszę się odnosić do tego, o czym rozmawiamy.
Chcę panu powiedzieć, że tak, jeśli chodzi o KPO, to są ważne pieniądze. Problem polega na tym, że ich poziom kontraktacji po 2 latach opóźnień w zakresie dostarczenia ich do kraju jest w tej chwili bardzo niski. Te pieniądze w głównej mierze trzeba wydać do końca sierpnia 2026 roku, a więc zostało niecałe 2 lata. I kiedy ja rozmawiam z panią Pełczyńską-Nałęcz na temat wykorzystania tych pieniędzy chociażby w kwestii energii odnawialnej, to niestety zrozumienia tam nie znajduję. I chcę wyraźnie powiedzieć, że o wynikach wyborów zdecydują najbliższe 3 miesiące. Czy będą sukcesy gospodarcze? I czy te faktyczne programy gospodarcze finansowane z KPO zostaną uruchomione, czy nie? Czy to, co było obiecane, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, w zakresie odwrócenia Polskiego Ładu, w zakresie przywrócenia przedsiębiorcom normalnych relacji między przedsiębiorcą a państwem, między firmą a firmą, kwestie związane z dostępnością do wymiaru sprawiedliwości i tempem funkcjonowania tego wymiaru sprawiedliwości. Jeśli te sprawy w 3 miesiące najbliższe nie zostaną zdecydowanie poprawione, to my tych wyborów nie wygramy, niezależnie od tego, którego kandydata wystawimy. I dlatego teraz 3 miesiące dla Sejmu to jest odpowiedzialny obowiązek szybkiego przyspieszenia projektu związanych z gospodarką.
Dobrze, ale wie pan, już gryzłem się w język, ale już dłużej nie mogę. Pełczyńska-Nałęcz to jest pana koalicjantka z trzeciej drogi.
A to ja nie mogę powiedzieć, co myślę o pani Pełczyńskiej-Nałęcz.
Może pan jak najbardziej, tylko zwracam uwagę, że...
Więc pan redaktor ustawia życie polityczne i dyskusję polityczną tak, że z jednej strony koalicja ma być tak jak dawna PZPR i mówić jednym głosem, a z drugiej strony, opozycja ma być jak Solidarność i tłustą koalicję. Więc ja chcę wyraźnie powiedzieć, panie redaktorze,
to jest pytanie o pana skuteczność i was jako PSL-u, jeżeli wasz koalicyjny minister pana zdaniem nie realizuje wykonanie tego, co do niego należy.
I tak, i teraz, panie redaktorze, jeśli pytał pan o ten akademik za złotówkę, o którym wypowiadał się minister Wieczorek, jeśli koalicja dzisiaj rządząca nie wprowadzi różnorodnego systemu wsparcia dla budownictwa, a nie tylko socjalistyczny pomysł na budownictwo na wynajem i państwowe budownictwo, którego nie ma, to niestety w tym budownictwie nic się nie zmieni. Muszą być różne formy wsparcia dla różnych rodzajów tego budownictwa.
Pan Łukasz
temu była, że tak powiem, to miała w programie i Platforma, i PSL,
Pan Łukasz Rzepecki,
i Polska 2050. Gospodarka i bezpieczeństwo zdecyduje o wynikach wyborów prezydenckich, a nie dyskusje światopoglądowe.
Pan Łukasz Rzepecki kiwa głową.
Panu każe dokładnie, gospodarka i bezpieczeństwo zdecydują o wynikach wyborów i o tym mówił pan prezydent Andrzej Duda chociażby w swoim expose i będzie podczas ostatnich kilku miesięcy swojej prezydentury patrzył na ręce temu rządowi, tak jak robił to do tej pory, w kontekście wielkich inwestycji strategicznych jak CPK, jak budowa elektrowni atomowych, w kontekście bezpieczeństwa, dozbrajania polskiej armii, ale także i w kontekście tematów światopoglądowych, bo ostatnią rzeczą, jaka jest Polsce potrzebna, to konflikt światopoglądowy.
Nie uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość...
I wojenka.
Panie ministrze, nie uważa pan, że...
Do której kandydat Rafał Trzaskowski chce doprowadzić.
Nie słyszałem prezydenta, nie słyszałem pana, kiedy w 2020 roku Trybunał Konstytucyjny zerwał tak zwany kompromis aborcyjny. Nie słyszałem wtedy o rozpętywaniu wojny światopoglądowej ze z obozu prezydenta.
To był błąd, natomiast do tego mieli prawo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj mnie martwi co innego. Martwi mnie to, że nie zostały zgłoszone kandydatury, bo kończy się kadencja 3 sędziom do Trybunału Konstytucyjnego.
I to
jest poważny problem, bo to jest kolejny cios w kwestię praworządności w naszym kraju przez Platformę Obywatelską.
Uwaga, że w Sejmie żaden klub łącznie z Prawem i Sprawiedliwością kandydatów do Trybunału nie zgłosił. Rzeczywiście członków Trybunału odchodzi w grudniu. To znaczy, że Trybunał będzie liczył 12 sędziów. Według Konstytucji Trybunał powinien mieć 15 sędziów.
Jedno zdanie ad vocem. Ja pamiętam 2016 rok i słynną rezolucję, którą przygotował, jeszcze się tym chwalił, atakującą polski rząd przez pana Rafała Trzaskowskiego. I wtedy Rafał Trzaskowski w swojej rezolucji mówił, że jeżeli nie będzie funkcjonował Trybunał Konstytucyjny, to tak naprawdę nie mamy praworządności. Tak naprawdę to jest uderzenie w podstawy prawne w Polsce i w relacjach państwa.
To Platforma Obywatelska wybrała na zapas sędziów.
Panie proszę, nie wracajmy do 2015 roku.
Ale panie redaktorze, trzeba znać kontekst.
Panie
redaktorze.
Dlatego, że panowie próbują...
Ja wracam
pozwoli
do historii
pan,
i pokazuję, skąd wziął się, niektórzy mówią, problem.
A wie pan co, ale jestem dobry z historii i dodam to, czego pan nie mówi, że ta trójka sędziów została wybrana z wyprzedzeniem i Trybunał Konstytucyjny w tym składzie, którego nie kontrolowaliście, uznał, że to było niezgodne z prawem. I oni nie zajęli urzędu, więc proszę, żeby pan dodawał to zdanie, jeżeli pan się odwołuje do historii, bo inaczej to jest manipulacja, jeżeli nie podaje się pewnych informacji. Dlaczego nie zgłosiliście kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, proszę powiedzieć.
Panie redaktorze, przypomnę, że dzisiaj PiS nie ma większości w Sejmie.
No możecie mieć kandydatów.
Spokojnie, PiS nie ma większości, ale z drugiej strony my patrzymy na to, w jaki sposób Platforma będzie realizowała swoje postulaty, w jaki sposób Platforma będzie realizowała to, o czym mówiła, przywracanie praworządności. Mówimy, sprawdzam. Dzisiaj polityka Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o wiarygodność, zbankrutowała na każdym poziomie. I panie redaktorze, no muszę się odnieść jeszcze do tej kwestii, którą poruszyłem na początku, bo ona jest niezwykle istotna. Minister Kierwiński w sytuacji, gdy nie ma pomocy powodzian, czym się zajmuje, szanowni państwo? Zajmuje się wspieraniem, mogę panu redaktorowi pokazać,
Trzaskowskiego.
To jest największy problem dzisiaj w Polsce. Nie to, że są realne problemy, nie to, że mamy inflację na poziomie dochodzącym prawie do 6%. Nie to,
pamięta pan inflację, rekordową inflację za
18%. Pamięta pan, że był COVID? Pamięta pan redaktor?
Panie pośle, ale chwileczkę, dzisiaj jest wojna nadal.
Jest ministrem, jest posłem zwykłym.
Panie pośle, przepraszam, nadal jest wojna, więc pan, który wypomina inflację 6%, procentowa była trzy razy wyższa za waszych czasów.
Panie redaktorze, ale dzisiaj gospodarka została przez Prawo i Sprawiedliwość oddana w ręce Platformy. Wszystkie wskaźniki, w tym giełda, były zwyżkujące. Dzisiaj po roku okazuje się, że niemal wszystkie spółki Skarbu Państwa tracą. Państwo osłabiliście potencjał, także w sytuacji wojny na wschodzie.
Potencjał gospodarczy. Oddając głos pani Szoing-Wieglus, powiem, że ja chyba się statystycznie mówię najwięcej, dlatego że Narodowy Bank Polski za waszego prezesa miał zarobić 6 miliardów złotych. Chwileczkę, pozwoli pan.
Złota?
Będzie miał minus 20 miliardów. Będzie na stracie. To po
sugeruje
pierwsze.
Po drugie, żeby rezerwy uruchomić?
Wie pan dobrze, bo to samo robiło Prawo i Sprawiedliwość na początku swoich rządów w roku 2015-16, że spółki dokonują innej oceny inwestycji poprzedników i powstają odpisy. Dlatego
Szymon Hołownia mówi, że trzeba przekuć balon, jeśli chodzi o Orlen. No, panie redaktorze, niech pan nie mówi, że pan jest za tym, żeby osłabiać w tej sytuacji politycznej potencjał polskich firm.
Mi chodzi o jedno, żeby pan nie wprowadzał w błąd. Za waszych czasów, w pierwszym roku waszych rządów, spółki pokazywały 11 miliardów strat, dlatego że inaczej przekalkulowały inwestycje z czasów Platformy. W tej chwili się to także dzieje. Ja wiem, że to jest efektywny argument, ale to nie jest tak, że
panie
nagle brakuje pieniędzy.
Czy zauważył pan, że są mniejsze wpływy do budżetu państwa, czy też to jest wina PiS?
Mniejsze budżety, wpływy z CIT-u. Tak rzeczywiście jest. Pani Joanna Szoing-Wieglus, bardzo proszę.
Ja tylko chciałam dodać jedną rzecz, bo rzeczywiście zgadzamy się tutaj, że ta kampania prezydencka będzie dotyczyła bezpieczeństwa, ale nie tylko bezpieczeństwa, panie ministrze, zewnętrznego, ale bezpieczeństwa wewnętrznego. I właśnie bezpieczeństwa kobiet, bezpieczeństwa społeczności LGBT+. I mówię o tym dlatego, że nikogo w Polsce nie można zostawiać w tyle. Zwrócę uwagę na to, że kobiet w Polsce jest więcej niż mężczyzn, więc prosiłabym, mówię o tym jako mantrę we wszystkich studiach, w jakich jestem, kwestie praw człowieka to nie są kwestie światopoglądowe. To są kwestie prawno-człowiecze i w końcu chciałabym, żebyście panowie sobie
kwestie
to
praw
wbili
człowieka.
Do swoich głów.
Dobrze pani powiedziała.
Drodzy państwo, mam jeszcze jeden
praw
temat.
Człowieka,
drodzy
tak?
państwo,
konstytucja nie rozróżnia.
Drodzy państwo, mam jeszcze jeden temat, o którym chciałbym z państwem porozmawiać. Bardzo proszę, przejdźmy do drugiej części programu.
To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
Szanowni państwo, CBA zatrzymało i zawiozło do prokuratury Jacka Słutryka, prezydenta Wrocławia. Słuczek usłyszał 4 zarzuty. Zarzut korupcyjny dotyczy przekazania łapówki rektorowi słynącej z nieprawidłowości uczelni Kolegium Humanum Pawłowi Cz w zamian za wystawienie lewego świadectwa ukończenia studiów MBA. Mam pytanie do pana posła Michała Szczerby. Nie ma pan takiego trochę kaca politycznego, że poparliście Słutryka w tegorocznych wyborach samorządowych?
Po pierwsze, nie ma żadnej taryfy ulgowej dla kogokolwiek, kto wobec kogo prokuratura formuje zarzuty karne również, i nie ma tu żadnego znaczenia, czy Jacek Sutryk był na ostatniej prostej wspierany przez Koalicję Obywatelską w tych wyborach samorządowych, czy też nie. Ja osobiście mam swoje zdanie. Uważam, że Michał Jaros był naturalnym wówczas kandydatem na gospodarza.
Czyli lider Platformy we Wrocławiu.
Lider Dolnośląskich.
A Donald Tusk zdecydował inaczej wtedy.
Donald Tusk zdecydował inaczej. Uważam, że rozstrzygnięcie mogło być absolutnie inne. Ja mówię to, co myślę.
Panie proszę, ale jak pan się tak zajmuje robieniem nieprawidłowości, to nie dobiegały do pana wcześniej informacje dotyczące Sutryka? On też kupił na przykład po bardzo dobrej cenie dom od biznesmena, którego klub sportowy jednocześnie wspomagało miasto na przykład. To też budziło gigantyczne kontrowersje we Wrocławiu.
Ja nie mam ochoty zajmować się panem Jackiem Sutrykiem.
No, ale
ale on jest twarzą dzisiaj Platformy.
Nie jest twarzą Platformy, bo nigdy w Platformie nie był. Natomiast
ale
chcę bardzo
dwa razy dzięki waszemu wsparciu został prezydentem Wrocławia.
Pan zna również bardzo dobre artykuły Renaty Kim w Newsweeku.
O
tej uczelni, w których to artykułach wielokrotnie prezydent Wrocławia zaprzeczał jakimkolwiek sytuacjom, które byłyby niewłaściwe. I to jest problematyczne, że być może po prostu byliśmy w tej sprawie naiwni.
Ale to wy jako Platforma też.
Tak. Znaczy być może trzeba było... Być może w tej sprawie byli też naiwni inni by, ale...
Otóż panie...
Ta
sprawa tylko potwierdza, panie redaktorze, ostatnie zdanie, że niezależna jest prokuratura i działa skutecznie.
W 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość zmieniło przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego i także kwestii uznawania dyplomów.
To kluczowe było.
I teraz w mojej ocenie nie mówimy w ogóle o powstaniu Kolegium Humanum, o jego powiązaniach międzynarodowych, bo jeśli Kolegium Humanum wydaje dyplomy jakiegoś uniwersytetu londyńskiego, którego prawdopodobnie nie ma, jeśli stworzy swoją filię w Uzbekistanie, no to wiemy, że jest to kraj przeżarty do gruntu służbami rosyjskimi. Jeśli mamy całe wątki ukraińskie i myślę, że tych międzynarodowych jest dużo więcej, to ja pytam, gdzie są nasze służby? Gdzie jest SKW? Bo oczywiście to, co robił rektor tej uczelni i jej pracownicy, pięknie wciągając wszystkie środowiska polityczne niejako w swoje oddziaływanie, to jest klasyczny przykład w mojej ocenie działania dobrze zorganizowanych służb. Tylko pytanie, czy polskich, czy międzynarodowych, czy być może wrogich?
Ja bym ten wątek
bardzo mocno zbadał.
Prokuratura nie wnosiła o areszt dla Sutryka i on nie traci dobrego humoru, nie traci rezonu i nie zamierza rezygnować ze stanowiska.
I powiem panu, że to jest wszystko smutne, bo wielu tych polityków na czele z Sutrykiem, na czele z Czarneckim, oni mają dobre samopoczucie, że w tej uczelni nie tylko, że pracowali, że z tą uczelnią robili biznesy i że ta uczelnia osłabiła pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ja pytam, ilu dzisiaj ekspertów, fachowców wykształconych przez tą uczelnię, wykształconych za dyplomy kupione w tej uczelni sprawuje ważne funkcje w Europie. Czy nasze służby to prześledziły? W ważnych instytucjach europejskich, administracyjnych i także spółka Skarbu Państwa.
Ta uczelnia wydawała dość łatwo tytuł MBA, a one po zmianie prawa pozwalały posługiwać się, jeżeli chciało się zasiadać we władzach spółek Skarbu Państwa, więc to był taki łatwa przepustka do spółek Skarbu Państwa.
Mogę pociągnąć ten wątek? Bo chciałabym dodać do tego wątku coś jeszcze, bo pan marszałek zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, te zmiany, która nastąpiła w 2016 roku, bo z tej zmiany również skorzystał bardzo prominentny polityk PiSu, sprawa z PiSu z Torunia, pan Górski, który miał w Toruniu Kolegium Jagiellońskie, które po zmianie tego prawa zostało zmienione w Akademię Jagiellońską i również ta uczelnia, mam nadzieję, że dziennikarze się tym zajmą, również napęczki produkowała najróżniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie MBA, którzy zasiadali we wszystkich spółkach
rządzący chcą zlikwidować CBA.
CBA od 2018 roku nie wiedziało, co się dzieje w Kolegium Humanum.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że pan Górski też został zatrzymany przez CBA, ale uważam, że wątek jest rozwojowy. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to był pomysł Prawa i Sprawiedliwości na tworzenie tak zwanych elit. I jeszcze jeden wątek chciałabym dorzucić. Pana profesora też z Torunia, Zybertowicza, który również kształcił elity. Prawo i Sprawiedliwość chciało wykształcić swoje własne elity.
Pani minister, nigdzie nie pojawiła się informacja. Dlatego że pan mnie przerywa. Poprosi. Padło oskarżenie wobec Andrzeja Zybertowicza. Chcę powiedzieć, że ja nigdzie nie spotkałem Andrzeja Zybertowicza w Kolegium Humanum i nie mam żadnej informacji, żeby prowadził działalność, która była niezgodna z prawem. Natomiast wracając się do pana, bo wyście krytykowali, wrzucali w media społecznościowe zdjęcia Sutryka z Trzaskowskim, z Tuskiem. Natomiast także wasz polityk Karol Karski usłyszał dokładnie w tej samej sprawie zarzuty korupcyjne.
Profesor Karol Karski.
Panie redaktorze, moim zdaniem nie ma przypadków. Dzisiaj widzimy, jak rząd Donalda Tuska reaguje na kryzysy. Sutryk jest ogromnym problemem i kryzysem dla całej koalicji. Moim zdaniem Tusk, wyrażając zgodę na takie działanie, chciał także zdyscyplinować swoich działaczy i koalicjantów, ale jednocześnie teraz mówimy o pewnym przykrywaniu faktów problematycznych, aresztowania pana.
Czyli pana zdaniem Sutryk jest winny, Karski inny, tak?
Przypomnę, że pan Karski
Tusk nie rozkręcał Kolegium Humanum.
Pan Karski został zaproszony do tego, żeby złożyć zeznania, potem został...
Zaproszony?
Dokładnie.
Nie został zatrzymany,
oczywiście. Wobec powyższego, waga jednej sytuacji i drugiej jest zupełnie inna. To jest kwestia tego, w jaki sposób wy używacie wymiaru sprawiedliwości do tego, żeby
reagować
na bieżące
kryzysy. W jednej sprawie takie same zarzuty słyszy Sutryk i pan mówi, że to jest wina Platformy i wszystko jest w porządku.
Nie wina Platformy, to jest element gry Donalda Tuska.
A jeżeli takie zarzuty słyszy polityk waszego obozu, to okazuje się, że to wszystko jest przykrywka.
Panie redaktorze, ja jeszcze raz mówię, trzeba wszystko sprawdzić, a tych winnych, którzy byli, oczywiście ukarać. I nie mówię o tym, że że jesteśmy przeciwko temu, czy żeby chronić kogokolwiek. Ale no, zbieżność dat nie jest przypadkowa. Zbieżność
ale
działania.
Czy pan wierzy
nie
w niewinność
jest...
Karola Karskiego?
Tak, wierzy w niewinność Karola Karskiego. Zobacz, dzisiaj wierzy także w to, że prokuratura, która działa w sposób polityczny i prokuratura, która jest nielegalna, bo przypomnę, że prokurator krajowy został powołany na to stanowisko ze złamaniem prawa, realizuje cele Donalda Tuska, a nie niezależnej
Łukasz
prokuratury.
Łukasz Rzepecki, wie pan co, taką ogólną refleksję chciałbym pana prosić na koniec, bo to po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości, po 2 kadencjach prezydenta, właściwie mamy taką sytuację w wymiarze sprawiedliwości, że w edukacji, że Polacy mogą mieć przekonanie, że można kupić dyplom, dzięki niemu robić karierę polityczną.
Europejczycy.
No, nie powinno to mieć nigdy miejsca. Ja w 2014 roku, będąc studentem prawa, ukończyłem egzamin dla członków dorad nadzorczych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Dało się, co wymagało poświęcenia i nauki przez kilka miesięcy, chociaż nigdy nie skorzystałem i nie zasiadałem w spółkach Skarbu Państwa.
Szuka pan pracy teraz?
Nie, mówię o tym, że tamta droga była drogą właściwą. Natomiast jeśli chodzi o poruszony wątek pana profesora Zybertowicza, niepokoją mnie takie wrzutki pani poseł, bo jeżeli pani poseł ma jakieś wiarygodne informacje o nieprawidłowościach przez pana profesora Zybertowicza, też doradcy pana prezydenta, to bardzo proszę o zgłoszenie tego do prokuratury.
Pani minister powiedziała, że Zybertowicz chciał kształtować nowe elity. To jest prawda, a ja dodałem...
wykładowcą akademickim.
Ale ja myślę, że... z moją powinnością, że nie mam żadnych informacji.
Bardzo dziękuję pani redaktorze.
Drodzy państwo, kończymy audycję.
Kluczowe jest to, co powiedział pan marszałek Sawicki, że to PiS otworził tę furtkę z NBA ustawą z 16 grudnia 2016 roku. Tego nie było wcześniej.
Marek Sawicki, Joanna Szolingiego, dziękuję.
Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
Reklama.
Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla księgowości, kadr i płac, produkcji czy e-commerce, dzięki którym poprawisz zarządzanie firmą? Wybierz oprogramowanie Enova 365, klasę biznes wśród systemów ERP. Zyskaj więcej już w standardzie. Enova 365 cyfryzuje pracę, automatyzuje procesy, bezpłatnie integruje firmę z krajowym systemem e-faktur oraz jest zawsze zgodna z przepisami. Wejdź na enova.pl i dowiedz się więcej. Enova 365 ERP klasy biznes.
Tylko w Kauflandzie poniedziałkowe świeżo branie. Wybrane warzywa korzeniowe aż 30% taniej. Tak, tylko w poniedziałek wybrane warzywa korzeniowe aż 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Mikołaj.
Laura.
Iga.
Janek.
Dzieciaki, czekamy na was.
Rządowy bezpłatny program in vitro skierowany jest do par, które mierzą się z problemem niepłodności. Dowiedz się więcej na invitro.gov.pl.
Poznajcie Crossa. Detektyw Alex Cross wchodzi w umysł zabójcy i czuje się jak u siebie.
Tak poznam go lepiej niż on siebie.
Cross. Nowy serial. Oglądaj teraz tylko na Prime Video.
Wszystko, czego dziś chcę, pamięta o tym Intermarché. Gdzie sięgnąć wzrokiem? Promocję aż dech zabiera. Zabiera. Wszystko świeże jak chcę, nawet wieczorem w Intermarché. Z wielkim wyborem, więcej nam nic nie trzeba.
Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
Co się stanie, jeśli zmienisz sprzedawcę energii na Respect Energy? Cieszysz się Respectem, bo Respect Energy to 100% zielonej energii i gwarancja najlepszej ceny. Ta zmiana na stronie Respect Energy trwa tylko kilka minut. Respectenergy.pl.
Masz już pomysł na kolejne zakupy? Jak tak, to Allegro. A jak cenisz bezpieczne kupowanie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy Cię od pierwszego kliknięcia. Kupujesz na spokojnie, co tylko chcesz, a w razie czego możesz liczyć na naszą pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez 2 lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro.
Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
Każda firma potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Odkryj nową gamę aut dostawczych Opel, Combo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano dostępne w wersji elektrycznej lub spalinowej z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
Święta to zapach. Zapach najpiękniejszych wspomnień. A perfumy to prezent, który mówi więcej niż słowa. Zapachy, których szukasz, znajdziesz w Rossmanie. Rossmann. Poczuj święta bardziej.
W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład lodówka Haier. 3-drzwiowa. 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2899 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Po reklamie.
Niedziela, 17 listopada, już prawie 10. Wiadomości Radia Z. O tej porze Michał Adamik.
Jeden post, a tyle hałasu. Ankieta Donalda Tuska podgrzewa atmosferę przed prawyborami. Polskie myśliwce wróciły do bazy, to koniec zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Słodka Malaga naszych tenisistek wyszarpały Czeszkom awans do półfinału.
10.
Kij w Morowisko, wbity przez Donalda Tuska. Jego ankieta na X-ie, Sikorski czy Trzaskowski, rozpaliła dyskusję w 7 dniu tygodnia w Radiu Z. Andrzej Stankiewicz pytał Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej, po co premier to robi.
Chcemy dużej frekwencji, chcemy zainteresować nasze członkinie, naszych członków tą formą wewnętrznej rywalizacji, a ostatecznie wyborem i udziałem w tychże wyborach.
To jest ciekawa zagrywka Donalda Tuska, który widzi, że nie radzi sobie z bieżącą polityką.
Donald Tusk potrafi zająć opinię publiczną sprawami swojego środowiska politycznego i bardzo ładnie wrzucił w tej chwili także i ten sondaż dotyczący poparcia dla pana Sikorskiego i dla Rafała Trzaskowskiego.
Odpowiadali Łukasz Kmita z PiSu i Marek Sawicki z PSL-u, a w słynnej już sondzie Tuska prawie 65% dla Radosława Sikorskiego. Zagłosowało ponad 30 tysięcy osób, prawybory w piątek. 120 rosyjskich rakiet i ponad 90 dronów uderzyło o poranku w Ukrainę. To był największy atak od ponad 3 miesięcy. 2/3 pocisków udało się przechwycić. Pozostałe uderzyły w zakłady energetyczne, m.in. w Dnieprze, Krzywym Rogu, we Lwowie czy na Wołyniu. W wielu miejscach nie ma prądu, ogrzewania i ciepłej wody. Niektóre rakiety spadły blisko polskiej granicy. Nasze myśliwce poderwane o świcie wróciły już do baz, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ponad 1 000 000 osób rocznie ginie na świecie w wypadkach drogowych. Warto o tym pamiętać za każdym razem. kiedy wsiadacie za kółko, a przypominamy szczególnie dziś, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Jak na tle tych danych wyglądają polskie drogi, o tym reporter Radia Z Michał Dzieleński.
Od początku roku życie na polskich drogach straciło ponad 1400 osób. Do tej pory szczególnie tragiczny był przełom października-listopada. Dziennie ginęło wtedy 10 osób. Zawodowi kierowcy, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, przyznają, recepta na bezpieczną jazdę jest prosta.
Nie trzeba pić alkoholu, przepisy trzeba przestrzegać. To tylko życie jest, nie daj Boże, no i co to, zabić człowieka?
Przyczyny wypadków niezmienne. Alkohol, wyprzedzanie na trzeciego i prędkość.
Dzisiaj za kierownicą uważajcie na mocny wiatr. Żółte alerty IMGW są dla wybrzeża od Świnoujścia po Gdańsk oraz na południu dla województwa śląskiego, Małopolski i Podkarpacia. Późno